Słuchajcie, ja zacznę, ja chcę się pomodlić króciutko teraz przed tym słowem. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, abyś Ty, Panie, wziął to słowo, które Ci będziemy czytać z Twojej księgi, którą Ty pisałeś przez ludzi, których natchnąłeś do tego. Ja proszę, weź te fragmenty i ja proszę, abyś przyniósł nam pewne obrazy Kościoła, o których te fragmenty będą mówić. Ja proszę Cię, abyś Ty przynosił objawienie tych fragmentów. Coś, co będzie żywe, coś, co będzie dotykało naszych serc. Coś, co nam przyniesie realność Twojego Kościoła, Panie. I tego, jak było w Twoim Kościele. Ja proszę Ciebie o to, Królu. Dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy za Twoją obecność na tym miejscu. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Chcemy też Ciebie uszanować. Chcemy się uczyć. Mieć ten czas też z Tobą. Z sobą nawzajem. We właściwy sposób, we właściwych relacjach, w miłości. Pomóż nam w tym. Amen. Słuchajcie, zacznę od takiego fragmentu. Łukasz 5 rozdział, gdzie Jezus mówi tak. Powiedział im także, to jest 36 werset, powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczą. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I teraz ten werset kluczowy, posłuchajcie. Posłuchajcie, to jest o każdym z nas. I nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego, mówi bowiem stare jest lepsze. O czym Jezus tutaj mówił? Jezus mówi tutaj o tym, że my wszyscy potrafimy się tak przyzwyczaić do pewnych rzeczy, że kiedy nawet sam Duch Święty chce przynieść coś nowego, to nam się to na razie na początku nie podoba. I on tu mówi, nikt, kto próbował starego, nie powie od razu, że nowe jest lepsze. Dlatego ja wiem, że ja słyszałem, są pewne zgrzyty, nie wszystkim się podoba. Ale wiecie, my, jeśli chcemy gdzieś w wolności w Duchu Świętym, my musimy ryzykować. My musimy, ja też powiem wam, ja nie czuję się pewnie dzisiaj, nie wiem wszystko jak robić, nie wiem. Miałem pewne pragnienie w sercu, wierzyłem, że Duch Święty chciał, żebyśmy w takiej formie sobie to zrobili. Chyba pierwszy raz tak naprawdę robimy to. I nie wiem za bardzo, jak się do końca w tym poruszać. I wiecie, przez tydzień czasu nie miałem żadnego objawienia w tym temacie. Dopiero wczoraj Duch Święty mi zaczął dawać objawienie. I chcę się dzisiaj podzielić z wami kilkoma fragmentami, które mówią, że w taki sposób wyglądały spotkania w pierwszym kościele. Powiem wam, nigdy nie słyszałem kazania na ten temat. To nie znaczy, że nikt nie głosił. Ja nie słyszałem. Nigdy. Dlatego też czuję się, jakbym wchodził do nowej rzeki. Nie czuję się w tym pewnie. Ale słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby w ogóle dawać szansę sobie, żeby spróbować tego nowego wina. Wiecie, jak się czyta historię, zazwyczaj było tak, że ci, którzy pamiętali stare przebudzenia, walczyli przeciwko tym nowym, które powstawały. Dlatego, że oni mówili, nie, bo Bóg działa tak i tak. My pamiętamy, jak Bóg działa. My już wszystko wiemy o Bożym działaniu. I tu w tym fragmencie, kiedy jest mowa o tej elastyczności, to jest to, żebyśmy my byli gotowi dać Jemu, pozwolić, żeby nam próbował przynieść coś nowego. Może na początku nam się to nie podoba. Wiecie, rozmawiałem z niektórymi osobami i do tej pory są osoby, które na przykład nie bardzo lubią Antona. Zdarza się. Może nie wszystkim się podobają tańce żydowskie. Zdarza się. Powiem wam, mi się kiedyś nie podobały. Dzisiaj, kiedy ja tam jestem, to my jesteśmy jedni z najgorliwszych tancerzy. My z Polski. I kiedy ja byłem na pastorskim, to ten człowiek, który prowadził w tańcu, jak nas widział, najpierw się uśmiechał, a później już machał ręką, bo wiedział, że będzie miał ciężką służbę. Że będzie musiał długo tańczyć. Bo my z nim tańczyliśmy przynajmniej godzinę. Inni siadali, a myśmy dalej chcieli. Dlatego, że oni to mają na co dzień, a my mieliśmy to od święta. Myśmy tylko to mieli, kiedy tam byliśmy, tak? Dlatego chcieliśmy tego więcej i więcej. Ja też kiedyś mówiłem, na przykład kiedyś byłem pewien, że hip-hop to jest od szatana. I wiecie, miałem dwa momenty, kiedy się przełamałem. Pierwszy, kiedy Kola tutaj, kiedy Andrzej Kwoka przyniósł tu Kolę. Nie wiem, czy pamiętacie. Jeszcze tam w Wigle to było. I Kola zaśpiewał sobie hip-hopa i mnie dotknął Bóg. Później byłem na weselu Andrzeja Jagatki Kwoków i tam pewni młodzi ludzie przygotowali pieśń taką dla nich z tej uroczystości. I kiedy zaczęli śpiewać, po prostu tak bardzo przyszedł Bóg. Ja stałem tam, płakałem i ja już wiedziałem, że hip-hop może być używany przez Ducha Świętego. Ale na początku myślałem, że nie. Wiecie, Olechnowicz mówi, że on pamięta czasy, kiedy perkusja w kościele, to był szatan. Gitary elektryczne, ale tak. Rozumiecie? No, widzisz, Artur? No, skonfrontowałem cię. O czym ja chcę powiedzieć? Słuchajcie, to jest możliwe dla nas wszystkich, że to, co nam się wydaje, że my już jesteśmy super ugruntowani, to może wcale jeszcze nie być to, gdzie Bóg nas chce zaprowadzić. To się może zdarzyć. I teraz słuchajcie, Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. Od 1 wersetu. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, tak? Oni byli w centrum przebudzenia. Wszczęło się szemranie helenistów, to jest dosłownie Greków, ci, którzy się nawrócili z pogan, przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12 zwoławszy wszystkich uczniów rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Tutaj zobaczmy, w tym pierwszym wersecie, powiem tak, wiecie, to był początek Kościoła. Żydzi normalnie nie mieli relacji z poganami. Oni byli w tym pionierami. Jest nagle przebudzenie, nawracają się poganie. Mają spotkania i w tych spotkaniach Grecy, ci poganie nawróceni, oni się zwracają, mówią: słuchajcie, mamy pretensje, bo wy zaniedbujecie w codziennym usługiwaniu nasze wdowy przy stołach. O czym w ogóle oni mówili? Mówili o tym, że tam w codziennych spotkaniach były stoły, gdzie oni siadali se przy tym i po prostu jedli. To było codzienne usługiwanie. I teraz te wdowy były zaniedbywane. Dlaczego? Nie wiem. Może dlatego, że ci Żydzi, którzy usługiwali, oni jeszcze nie byli przyzwyczajeni do relacji z poganami. Normalny Żyd, on nawet nie wchodził do domu pogańskiego. Musimy to zrozumieć. Nagle są w przebudzeniu, muszą się wszystkiego zacząć uczyć. I wtedy wiemy, tak? I teraz słuchajcie jeszcze to słowo stoły w 2 wersecie, gdzie apostołowie mówią, że my tak, żebyśmy nie zaniedbywali Słowa Bożego, a usługiwali przy stołach. I teraz posłuchajcie to słowo. To jest słowo trapeza i znaczenie tego słowa jest takie. Stół w jadalni, potrawy podane na stół, jedzenie, pożywienie, uczta. I apostołowie mówią, my nie chcemy tak odchodzić od modlitwy i służby słowa, żeby zająć się usługiwaniem codziennym przy tych ucztach, przy tych stołach, przy jedzeniu. To było coś, co było normalną częścią pierwszych spotkań, ok? Teraz zobaczmy list Judy. Dwunasty werset. Tu jest mowa tak, że wtedy pewne osoby zaczęły wchodzić z grzechem, ze złą nauką do Kościoła i kiedy Juda broni tak jakby czystości Kościoła, on mówi tak o tych ludziach. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi i wykorzenionymi. Słuchajcie, o czym on mówi? On mówi, oni są za kału na waszych ucztach. I wiecie, kiedy sobie zobaczyłem to słowo w Grece, tu jest powiedziane na ucztach miłości, tak? I wiecie, trochę się zdziwiłem. Dlatego, że to słowo, tutaj uczta miłości, to jest agape. Nic więcej. To jest agape. I teraz, kiedy sobie w konkordancji Stronga sprawdziłem znaczenie tego słowa, wiecie, nigdy jakoś nie zwróciłem uwagi. Ono ma dwa znaczenia, słowa agape. I pierwsze, my wiemy, to jest ten Boży rodzaj miłości, tak? A drugi, wiecie, jaki jest? Posłuchajcie. Uczta braterska w pierwotnym kościele. I oni to nazwali agape. Dlaczego oni to nazwali agape? Myślę, że ze względu na relacje, jakie między nimi panowały. Nazwali te uczty braterskie agape. W drugim Piotra to samo wymienia, jest to same słowo. Jest mowa o ucztach braterskich. O ucztach, które Kościół miał. Na zgromadzeniach, na spotkaniach. Teraz słuchajcie, pierwszy Koryntian, tak? Kiedy tam Paweł mówi, jak wtedy obchodzono wieczerze. 11 rozdział. I tu są pewne wskazówki. Od 17 wersetu. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. I jeszcze 33 i 34 werset. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. I słuchajcie, o czym on mówi. On mówi, on musi ich za coś zganić. Mówi, nie mam was za co pochwalić. Dlatego, że mówi, słyszę, jak to wygląda między wami. Kiedy mówi, spotykacie się i zgromadzacie się jako Kościół, każdy szybciutko zaczyna jeść to, co przyniósł. On o tym tutaj mówi. Przeczytajmy to. 21 werset. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Więc byli tacy, którzy na przykład może nic nie przynieśli. Może z powodu biedy. Tak mogło być wtedy. I on potem mówi tak. 22. Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie pochwalam. Więc on mówi tak. Słuchajcie, jak to mogło wyglądać. Przychodzą ludzie, przynoszą coś, a między nimi są ci, którzy nie przynieśli nic. Z prostego powodu. Nie stać ich na to było. I on mówi, kiedy wy to robicie w taki sposób, że każdy z was szybko zaczyna jeść to, co przyniósł, to wy gardzicie tymi biednymi, którzy przyszli i nic nie mają. I potem daje zalecenie na końcu, więc mówi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Mówi, nie chcę, żeby było tak, że ktoś wyjdzie głodny z tej wieczerzy, a drugi pijany, bo się nachlał wina. Więc teraz chcę wam powiedzieć, i to jest bardzo ważne, tu nie chodzi o jedzenie. On daje nawet radę. Ja dzisiaj sobie śniadanie zjadłem. Według tej rady, którą dał. Mówi, jak jesteś głodny, to sobie zjedz w domu. Żebyś tam nie poszedł tylko po to, że od razu, rozumiesz, co najlepsze, to złapię i zjem i dla siebie, i dla siebie. Nie. Uczta agapy polega na tym, że jesteśmy z sobą nawzajem, usługujemy sobie nawzajem, dzielimy się nawzajem tym, co przynieśliśmy, cieszymy się, że możemy się z drugimi podzielić tym, co przygotowaliśmy. O to chodzi. Bycie z sobą, oczywiście, rozumiecie? O to chodzi. Chodzi o czas, o sposób relacji i czas, jak to robimy i jak to spędzamy. I wiecie, w ogóle w Izraelu było tak, że bardzo często ich święta były połączone właśnie z tak zwanymi ucztami, tak? Ze spożywaniem po prostu posiłków. I to było coś, co w kulturze żydowskiej jest normalne. I chcę taki jeden fragment wam podać z Łukasza 14. Tu jest w ogóle trzy razy Jezus mówi o tym. I tu wystąpi takie słowo wieczerza. I to jest słowo greckie deipnon. I posłuchajcie, co ono oznacza. Posiłek, główny posiłek, popołudniowy lub wieczorny, obiad albo wieczerza. Ale to słowo, które tu Jezus określa na wieczerze, to był główny posiłek. Czy popołudniowy, czy wieczorny, nieważne. To było coś, co my nazywamy obiadem w naszej kulturze. I teraz od pierwszego wersetu posłuchajcie, 14 Łukasz. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. Wszedł w szabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszy, aby zjeść posiłek. O co chodziło? Omińmy teraz ten fragment i siódmy werset. Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do nich zaproszonych podobieństwo tak do nich mówiąc. Więc nie tylko on tam wszedł na posiłek, ale dużo ludzi weszło na posiłek do tego faryzeusza. I to, co on wtedy robił, to jest właśnie to, co Jezus nazywa wieczerzą. To jest to, że ktoś zaprasza grupę innych, czy to jest rodzina, czy to są przyjaciele, ale zaprasza innych do siebie na ucztę. My byśmy to nazwali ucztę, przyjęcie. I to jest coś, co w tamtej kulturze było normalne. Wiecie, on nawet nie był zaproszony, on po prostu tam wszedł. Inni też wchodzili, on wszedł tam, okej? I potem, kiedy już tam był, on mówi tak, 12 werset, powiedział też do tego, który go zaprosił, gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby się czasem i oni nawzajem nie zaprosili. I miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić odpłatę, bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwy. Tak? On daje pewną wskazówkę też, jak możemy to robić w Królestwie Bożym. Ale chcę zwrócić na to uwagę, że to było coś, co w ich kulturze było normalne. Okej? Okay? I słuchajcie, dalej on mówi, 15 werset. To usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego, błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I dalej, słuchajcie, nie będę czytał, ale tu jest, i on przedstawia całą Ewangelię jako wieczerzę, jako tą ucztę, którą Bóg przygotował i teraz wszystkich zaprasza, żeby przyszli i skorzystali z Jego łaski. Jezus naucza, przedstawia całą Ewangelię w tym obrazie, jak to jest, że to jest przyjęcie. Mówi, ja was wszystkich zapraszam. Idźcie na ulicę. Mówi, zapraszajcie wszystkich. Mówi, wszystko jest przygotowane. I to jest to wszystko, co On w swoim Synu zrobił dla świata. I teraz każdego zaprasza. I wiecie, kiedy jest masę proc w tym temacie. Jedno z nich, w Izajasza mówi tak, gdzie prorok mówi tak, przyjdźcie i kupujcie bez pieniędzy. Mleko, wino, mówi wszystko. Mówi, jedźcie bez pieniędzy. Mówi, nasyci się wtedy wasza dusza, tak? To jest coś, co Bóg przygotował. Że Bóg przygotował dla całego świata ucztę, tak? I teraz słuchajcie, objawienie 3:20. Już kończę, posłuchajcie. To jest bardzo ciekawy fragment. Jezus tutaj nawołuje Kościół do upamiętania. Kościół w Laodycei. I kiedy podsumowuje potem to, mówi tak. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus używa dokładnie tego słowa. Wieczerza to znaczy główny posiłek, popołudniowy lub wieczorny. I wiecie, ja wam powiem, ja nigdy nie rozumiałem, o czym on mówi. Dlaczego on w taki sposób to określił? Mówi, ktoś, kto usłyszy mój głos, tak, nawróci się w tym kościele, przyjdzie do mnie, odnowi relacje, ja przyjdę do niego. Mówi, to jest tak, jakbyś mnie zaprosił na wieczerzę, jakbyś mi otworzył drzwi. I on mówi, ja ci obiecuję, ja wtedy przyjdę, będę z tobą wieczerzał, a czy ze mną? A ty ze mną. O czym on mówi? On mówi o tym, wiecie, Żydzi od razu wiedzieli, o czym on mówi. Oni wiedzieli, że tu chodzi o odnowę relacji. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie w domu, w gości, to ty wiesz, że ten ktoś cię miłuje i ten ktoś chce spędzać z tobą czas. Dlatego Jezus odnosi, w ogóle daje obraz naszej relacji z Nim, on porównuje do wspólnego spożywania posiłku. Mówi, jeśli mnie usłyszysz, jeśli będziesz, mówi, właściwie zareagujesz na moje słowo napomnienia, nawrócisz się. Ja przyjdę i będziemy razem spożywać posiłek. On taki obraz tego daje. I wiecie, to jest moje pragnienie, żeby dzisiaj tutaj Jezus z nami był i żeby z nami wieczerzał. I ostatni fragment. 19 rozdział. 9 werset. Może od 7. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. I oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I wiecie, weselna uczta, tu jest ta uczta, to jest to samo słowo wieczerza. Na weselną wieczerzę baranka, czyli na weselny posiłek, który będzie. Będzie biesiadowanie, i będzie posiłek, tak? I powiem wam, kres naszej wiary to będzie tamta uczta. Że Jezus w niebie przygotował ucztę i Jego oblubienica z Nim będzie na tej uczcie. I jeszcze On powiedział takie słowa, że jeśli przyjdzie tu i zastanie nas czuwających, oczekujących Jego powrotu, to On powiedział, że sam się przepasie i zacznie nam i będzie nam usługiwał, tak? I my chcemy tak troszkę symbolicznie troszkę wam pousługiwać, na ile damy radę.